Naszym gościem jest pan profesor Włodzimierz Osadczy, dyrektor Ośrodka Badań Wschodnioeuropejskich, Centrum Ukrainikum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Witam serdecznie, panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Panie profesorze, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości zaproponowało Polakom nowy paszport. Oczywiście nie ma obowiązku wymiany starych, one pozostają ważne w tej formie do wskazanego w dokumencie terminu, ale jest okazja do tego, żeby to stulecie niepodległości uczcić także przez projekt, który wybiorą Polacy. Zespół ekspertów stworzył listę 26 motywów graficznych. Jest na niej 13 motywów, które zostaną umieszczone na stronach wizowych dokumentu paszportowego i 13 propozycji, na które głosować mogą internauci na stronie zaprojektujpaszport.pl. Panie profesorze, wśród tych motywów jest również cmentarz Orląt Lwowskich, a także Ostra Brama. No i ostry sprzeciw zarówno Ukrainy, jak i Litwy w tej sprawie. Wezwani zostali ambasadorzy i oba państwa protestują przeciwko takiej polityce państwa polskiego. Jak pan profesor odniesie się do tych protestów Ukrainy i Litwy?
Proszę ojca, inicjatywa, o której ojciec wspomniał, jest to bardzo ciekawa i mi się wydaje godna jak największej pochwały, próba edukacji Polaków, próba, prawda, też przeniesienia tej świadomości o tym, że 100 lat temu państwo polskie wróciło w konkretnych uwarunkowaniach, w konkretnej sytuacji na mapę Europy. Jest to bardzo ważna rzecz. I uwzględnienie też tych miejscowości, tych obiektów, które też zostały wymienione, jak najbardziej jest logiczne. Z racji na to, że wiemy, iż państwo polskie powstawało w bólach, w trudach, powstawało też na skutek stoczonych walk o wschodnie rubieże Rzeczypospolitej. Wiemy, że Lwów i Wilno są symbolami odrodzonego państwa polskiego, którego to odrodzenie nastąpiło w 1918 roku. Cmentarz Orląt ze wszechmiar jest to symboliczny, aczkolwiek i zapomniany i do dnia dzisiejszego znajdujący się w postaci dość opłakiwalnej obiekt związany z historią Polski. Więc intencje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji są jak najbardziej czytelne i zrozumiałe. Natomiast postawa państw sąsiednich też jest przewidywalna, dlatego że wpisuje się w tendencję, której jesteśmy świadkami już od pewnego czasu. Tendencję, która zmierza do tego, żeby wynosić na ostrze sporów różne kwestie dotyczące historii, wynosić też sprawy sporne na szczebel dość neuralgiczny. Mi się wydaje, że pan ambasador Polski w Kijowie dość często składa wizytę w odpowiednich resortach ukraińskich, zawezywany i pouczany. Nie tylko pan ambasador, ale przypomnijmy, że w swym czasie był i pan konsul Wiesław Mazur pouczany w resortach ukraińskich na temat tego, że kim jest Bandera dla Ukrainy. Więc, prawda, tak, tego rodzaju gesty stały się pewną normą. I to, że państwo polskie doprowadziło, że tak powiem, te relacje do stopnia, gdy znajduje się dość często w postaci, przepraszam, że użyję kolokwializmu, ale tego przysłowiowego chłopczyka do bicia, przynajmniej do nagabywania i pouczania bez sprawy, no znowuż znacie państwo moje stanowisko, winie tylko strony polską, dlatego że nie potrafi zachować godności, nie potrafi zachować też pewnej powagi i konsekwencji w swoich działaniach. Stąd te bez przerwy, prawda, wzywania, noty i tak dalej w relacjach między tak zwanymi sojusznikami strategicznymi jest to nonsens i absurdum. Chyba, prawda, nie słyszałem, żeby Niemcy, z którymi coraz bardziej się zaogniają relacje, czy Rosja, bodajże jeden raz z Rosji dochodzi informacje, że po tej słynnej ustawie dekomunizującej, w trakcie której ambasador polski, który został zawezwany i był pouczany. Natomiast to, że jest to nagminna praktyka w relacjach polsko-ukraińskich, musi być pewnym momentem, musi być pewnym, prawda, też musi uzmysłowić nam, na jakim szczeblu relacji, jaki rzeczywiście kształt tych relacji strategicznych jest, do których nas bez przerwy przekonują przeważnie politycy polscy.
Zatem zapraszamy też Państwa do tego, żeby wejść na stronę zaprojektujpaszport.gov.pl. Tam 13 motywów, na które mogą Polacy zagłosować. Można spośród tych 13 wybrać 6, które chcieliby Państwo, żeby znalazły się w nowym polskim paszporcie wydanym z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Panie profesorze, także ciekawa inicjatywa, która już ma kilka lat, ale może wreszcie się zrealizuje. W Lublinie ma powstać Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Lublin to także szczególne miasto styku różnych kultur, różnych ścierających się prądów. I co ciekawe, miałoby to muzeum powstać przy Placu Litewskim. Tam znajduje się historyczny budynek Pałacu Lubomirskich. Na razie mieści się tam Wydział Politologii UMCS, ale być może zostanie odsprzedany Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w zamian byłaby sfinansowana budowa nowego Centrum Akademickiego imienia Unii Lubelskiej, gdzie wydział byłby przeniesiony. Jak pan profesor patrzy na inicjatywę Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w Lublinie?
Jest to inicjatywa podobna do poprzedniego pytania, czyli związana z próbą przywracania pamięci historycznej, próbą, prawda, też wkomponowania wiedzy na temat kresu we współczesną świadomość Polaków, w funkcjonowanie państwa polskiego. Jest to znowuż jak najbardziej, ogólnie oceniając ten pomysł, chwalebny i warty tego, żeby został zrealizowany. Z jednej strony chciałbym też zwrócić uwagę na sprawy, które też coraz częściej się pojawiają na różnych forach i które dotyczą też tego obiektu. Jakie ma być to muzeum, prawda? Czemu ma służyć? To pytanie sobie zadajemy, zwłaszcza środowiska, które zajmują się sprawami kresowymi od wielu lat. Trzeba powiedzieć, że sprawa muzeum się pojawiła dość niespodziewanie. Była dość mocno podkreślana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i upowszechniana ta informacja od pewnego czasu. Wzbudziło to pewne zdziwienie, jak też i niezrozumienie w różnych środowiskach kresowych. Wiemy, że sprawy powołania muzeów były, to nie jest sprawa, która pojawiła się tylko teraz. Na szczeblach różnych amatorskich, może źle powiedziałem amatorskich, ale w każdym bądź razie bez wsparcia państwa polskiego, takie pomysły są realizowane od lat. Wiemy, że jest tutaj na ziemiach wschodnich, Lubaczu przede wszystkim jest taką miejscowością, z którą się nam kojarzy przechowywanie tradycji kresowej, Rzeszów, na ziemiach tych na Śląsku wiemy, prawda, gdzie dużo jest kresowiaków, Wrocław, Brzeg z kolei, prawda, też to ta miejscowość, która była wymieniana w kategoriach takich, prawda, nieco skandalicznych, kiedy się okazało, że ministerstwo nie znalazło środków, żeby poprzeć już tam funkcjonujące muzeum. Więc moje zastrzeżenie i zdziwienie wywołuje fakt braku szerszej konsultacji na temat powstania muzeum i braku przedstawienia koncepcji, prawda? Muzeum nie może być jakimś jakąś inicjatywą, która powstaje na skutek, prawda, jakichś kompromisów, poszukiwania jakichś, no rzecz, prawda, środków i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że w Polsce od kilku lat funkcjonuje kilka muzeów, które wzbudzają zachwyt i ogólne zainteresowanie. Mam na uwadze Muzeum Powstania Warszawskiego, które powstało dzięki inicjatywie i realizacji świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Mam też na uwadze Muzeum Żydów Polskich, które jest jedno z najbardziej wyeksponowanych i rozpoznawanych miejsc w Warszawie. No i pytanie moje jest takie, czy Muzeum Kresów ma być znów skutkiem kompromisów, czy też, prawda, jakichś niezrozumiałych tutaj poczynań. Nie zrozumiałem, dlatego że nie rozumiem tego. I od kilkunastu lat przynajmniej zajmuję się tematyką kresową. Natomiast nigdy nie byłem pytany, ani konsultowany, ani też zapraszany do jakichś dyskusji. I wiem, że też takie informacje docierają z różnych ośrodków. Czyli jest to inicjatywa, która skąd się wzięła i jakoś jest realizowana. Znów już wiem, że poszukiwania są różne. Prasa lubelska wnosi o nawet rozwiązaniu takim, że Muzeum Kresu ma być filią Muzeum Lubelskiego na Zamku. No widzimy, że wchodzimy, wielka idea może być zaprzepaszczona i taką obawę zgłaszam. Natomiast uważam, że Muzeum Kresu ma powstać poważne, wielkie, majestatyczne na skalę zadanie, które stoi przed tym muzeum. To muzeum ma, prawda, przypominać jakże się rozpiętą i skomplikowaną problematykę kresową. Od wielokulturowości, od majestatu Rzeczypospolitej, która sięgała, prawda, aż daleko na wschód i pozostawiła tam ślady kulturowe, które w znacznej mierze zostały zniszczone, ale o których pamiętać musimy, bo któż będzie pamiętał, jeżeli nie państwo polskie. Z innej strony jest to okrutne martyrologium, jest to sprawa ludobójstwa, jest to sprawa zagłady Kresów. Z jednej strony, prawda, to, o czym próbują kresowiacy przypominać, ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich i tutaj przede wszystkim Kresy ucierpiały. Z innej strony oczywiście totalitaryzmy sowieckie i nazistowskie też dołożyły się do tego, do zagłady Kresów. Ta zagłada zresztą, prawda, pamiętamy, że trwa i do dnia dzisiejszego. Mimo że są podejmowane różnego rodzaju inicjatywy, które chociażby ojciec wymienił, ale ciche niszczenie pamięci trwa. Wracając może jeszcze do poprzedniego pytania, jestem bardziej niż przekonany, że państwo polskie się wycofa z tego pomysłu, bo parcie będzie dość mocne i jak wiemy, że państwo polskie ustępuje i tutaj głos Polaków chyba niespecjalnie zadecyduje o tym, jaki kształt będzie miał paszport polski. Wiemy, że dość często ambasady obce mają większy wpływ na to, co się dzieje w państwie polskim, aniż głos obywateli. Także z przykrością stwierdzam ten fakt i tudzież z przykrością stwierdzam, że fakt, że no to muzeum, które miałoby być, powinno być, prawda, wielkim czynem narodowym, wielkim czynem narodowym, prawda, przypomnienie, bo przypomnienie tradycji Kresów to nie są, prawda, sentymenty albo, prawda, jakaś mania wielkości, przypominanie, prawda, wielkich rzeczy. To jest walka o duszę narodu, o kondycję narodu. Naród, który zapomina o swojej przyszłości, nie ma prawa na funkcjonowanie jako organizm pełnowartościowy polityczny. Zresztą, prawda, piękne tutaj cytaty można byłoby, prawda, i marszałka Piłsudskiego przytoczyć i tak dalej. O niepamięci. Wiemy, że niepamięć stała się normą od czasów okrągłego stołu, prawda, stała się normą w polityce, czy pamięć wybiórcza, w polityce historycznej państwa polskiego. Więc obawiam się, że obie te inicjatywy no, są zagrożone z racji na z jednej strony złą wolę i parcie sąsiadów, z innej strony, prawda, brak klarownej pozycji rządu polskiego.
Bardzo dziękuję. Pan profesor Włodzimierz Osadczy, dyrektor Ośrodka Badań Wschodnioeuropejskich Centrum Ukrainikum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Jeszcze w kontekście tego drugiego pytania dodałbym, że jestem prezesem Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Kresowego, więc prawda, tematyka kresu od chyba 2 lat już jest, prawda, też bezpośrednio realizowana przez nasz ośrodek, ale się dziwię, no znaczy, że mimo to, że zrzeszamy grupy naukowe liczące kilkanaście osób o tytule profesora, profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego i tak dalej. Mamy członków oczywiście i z Polski, i z Rosji, Izrael, Ukraina, Łotwa i tak dalej. Mamy bardzo imponujące grono uczestników, natomiast to, że jesteśmy nie brani pod uwagę, broń Boże, się nie narzucam, tylko mówię, prawda, w jakiej atmosferze się dzieją pewne rzeczy w Rzeczypospolitej.
Bez takich, powiedziałbym, eksperckich konsultacji. Dziękuję serdecznie, tak, panie profesorze. I do usłyszenia. Pan profesor Włodzimierz Osadczyk.
Szczęść Boże, dziękuję.
Szczęść Boże.